Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wskazania dotyczące budzenia powołań opracowała Stolica Apostolska.
Watykan organizuje konferencję o zastosowaniu medycznym dorosłych komórek macierzystych.
W Krakowie trwają dni Jana Pawła II.
8 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Wskazania duszpasterskie w sprawie budzenia powołań kapłańskich wydała Kongregacja Edukacji Katolickiej. Nowy dokument, zatwierdzony przez sesję plenarną dykasterii, ale jeszcze nie opublikowany, przedstawiono na zakończenie Międzynarodowej Konferencji o Powołaniach, zorganizowanej w Rzymie na 70-lecie papieskiego dzieła powołań kapłańskich.
Wskazania Watykańskiej Dykasterii do spraw seminariów i innych kościelnych uczelni wychodzą od analizy sytuacji powołań na świecie. Zależą one od tego, czy chrześcijanie żyją konsekwentnie wiarą. Brak powołań należy zatem przypisywać bardziej słabości chrześcijańskiego świadectwa, aniżeli obojętności czy agresywności środowiska na zewnątrz kościelnej wspólnoty. Przeszkodą są też takie zjawiska jak niż demograficzny, kryzys rodziny, sekularyzacja mentalności, trudne warunki życia i posługi księży, traktowanie kapłaństwa jako jeden z wielu zawodów czy skandale związane z niemoralnym postępowaniem niektórych duchownych. Druga część dokumentu ukazuje syntetycznie posługę i tożsamość kapłańską, które są celem powołania, a w trzeciej mowa o warunkach koniecznych do ożywienia akcji powołaniowej. Wskazano na potrzebę życia chrześcijańskiego kościelnej wspólnoty jako odpowiedniej gleby dla powołań, stałej modlitwy w ich intencji, gorliwości ewangelizacyjnej i misyjnej, przywrócenia rodzinie roli pierwszego seminarium, osobistego świadectwa księży i samych seminarzystów. Podkreślono też wychowawczą rolę chrześcijańskiego wolontariatu i szkolnictwa.
Kościół w Szwajcarii przygotowuje się na przyszłość bez księży. Już dziś większość tamtejszych kapłanów to emeryci. A za kilka lat sytuacja będzie jeszcze gorsza. Choć sprawa wydaje się oczywista, szwajcarski episkopat poprosił o opinię biegłych, czyli socjologów. Dwóch uczonych przygotowało szczegółowy raport na temat stanu tamtejszego duchowieństwa i prognoz do roku 2029. Pod koniec miesiąca ma się on ukazać w formie książkowej i stać się podstawą do ogólnokościelnej debaty na temat przyszłości Kościoła, w którym zabraknie księży.
Jak pokazały badania, statystyczny kapłan w Szwajcarii stoi na progu emerytury, ma 65 lat. W niemal wszystkich diecezjach sytuacja jest podobna, czyli zła. Stosunkowo dobrze ma się tylko włoskojęzyczna diecezja Lugano. Tam średnia wieku wynosi 61 lat, a 44% kapłanów jest poniżej 55 roku życia. Socjolodzy, którzy przeprowadzili badania, zaznaczają, że pod względem sytuacji powołaniowej Kościół katolicki nie jest wyjątkiem. Podzielił on jedynie los protestantów, którzy już od dawna borykają się z brakiem pastorów.
Na Światowym Dniu Młodzieży w Rio de Janeiro będzie jeszcze więcej uczestników niż w Madrycie, być może nawet 3 miliony, szacuje przewodniczący brazylijskiego episkopatu. Wraz z innymi członkami nowego prezydium konferencji biskupów przybył on do Watykanu z kilkudniową wizytą na znak jedności z Benedyktem XVI. W tle wizyty stoi jednak kolejne światowe spotkanie młodzieży z papieżem. Odbędzie się ono w 2013 roku. Przygotowania już się rozpoczęły i to bardzo pomyślnie, podkreśla kardynał Raimundo Damasceno Assis. Jest wielkie zainteresowanie tą inicjatywą. Na pierwsze spotkanie, w dniu kiedy otrzymaliśmy Krzyż Światowych Dni Młodzieży, przybyło 100 tysięcy młodych Brazylijczyków. To pozwala przypuszczać, że pod względem liczebnym przebijemy Madryt, podkreśla szef brazylijskiego episkopatu.
Medyczne zastosowanie dojrzałych komórek macierzystych, związane z tym dylematy etyczne oraz konsekwencje antropologiczne, to temat trzydniowej konferencji zorganizowanej w Watykanie przy współpracy Papieskiej Rady do Spraw Kultury oraz amerykańskiej firmy biomedycznej Neostem. Już dzisiaj konferencja została zaprezentowana dziennikarzom. Ze strony Stolicy Apostolskiej jej przygotowaniem zajmuje się ksiądz Tomasz Trafny.
Jest to konferencja popularno-naukowa, adresowana do biskupów, kardynałów. Będziemy mieć okazję przybliżenia tego bardzo trudnego tematu osobom, które nie mają wykształcenia naukowego, a które są zainteresowane kontekstem socjokulturalnym. Cała konferencja jest podzielona na trzy sesje. typowo medyczną, gdzie będziemy przybliżać aplikacje kliniczne wypracowane na potrzeby pacjentów. Druga to przejście z medycznych tematów do zagadnień biomedycznych. Wiemy, że kontekst badań nad komórkami macierzystymi generuje wiele pytań natury moralnej. Ostatnim elementem będzie debata na temat kulturowych konsekwencji tych badań i tego, w jaki sposób badania naukowe, zwłaszcza w perspektywie medycyny regeneracyjnej, mogą kształtować naszą wizję człowieka i naszą wizję kultury.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Los migrantów z Afryki Północnej oraz światowy kryzys gospodarczy to jedne z głównych tematów, jakie znalazły się w centrum obrad Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów. Ciało to wspiera i ocenia wzajemne relacje ekumeniczne. Aktualnie pracuje nad raportem przed 10. Zgromadzeniem Światowej Rady Kościołów, które odbędzie się za 2 lata w Korei. Spotkanie odbyło się na Malcie i trwało niemal tydzień. Ze strony katolickiej przewodniczył mu metropolita Dublina, arcybiskup Dermot Martin. Na czele delegacji reprezentującej kościoły niekatolickie stał natomiast prawosławny metropolita Nifon z Rumunii.
Grupa robocza przygotowuje kilka dokumentów dotyczących na przykład życia duchowego, duszpasterstwa młodzieży czy wspólnych chrześcijańskich wartości. Ze względu na miejsce spotkania wiele uwagi poświęcono problemowi migracji. Dla wielu uciekinierów z Afryki Północnej Malta jest bowiem stacją przesiadkową do innych krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z posługą miejscowego kościoła wśród migrantów i podkreślili potrzebę większej współpracy ekumenicznej na tym polu.
O konieczność zachowywania norm moralnych w gospodarce zaapelował patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. Był on gościem moskiewskiego sympozjum włosko-rosyjskiego o działalności bankowej. Hierarcha zaproponował również rewizję podstawowych zasad globalnego rozwoju.
Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia stwierdził, że dużym osiągnięciem sympozjum byłoby zainspirowanie członków 20 najbardziej rozwiniętych państw świata, aby na ich forum rozpoczęto poważny dialog na temat wartości etycznych związanych z ekonomiczną działalnością człowieka. Patriarcha wyraził pewność, że organizacje międzynarodowe, państwa, korporacje biznesowe, społeczność międzynarodowa wspólnie z instytucjami religijnymi powinny uczestniczyć w określaniu reguł gry i kryteriów moralnych światowego rozwoju ekonomicznego, oznajmił zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Według jego słów napięcia narastają w relacjach między krajami bogatymi i biednymi, ale również wewnątrz krajów o kwitnącej ekonomice, co prowadzi do konfliktów społecznych. Skrytykował małą efektywność, a właściwie jej brak, międzynarodowych organizacji i rządów państwowych w rozwiązywaniu kryzysu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Społeczne konsekwencje kryzysu gospodarczego niepokoją biskupów Portugalii obradujących w Fatimie. Otwierając tam wczoraj sesję plenarną episkopatu, jego przewodniczący, kardynał José da Cruz Policarpo, zwrócił uwagę, że środki podejmowane celem zaradzenia kryzysowi mogą nawet spowodować jego pogłębienie. Dotyczy to zwłaszcza najsłabszych i najuboższych członków społeczeństwa.
Patriarcha Lizbony zaapelował zatem, by związane z kryzysem wyrzeczenia zostały rozłożone równomiernie na wszystkie grupy społeczne. Wezwał do solidarności z najbardziej potrzebującymi. Zapewnił, że Kościół zrobi dla nich wszystko, co możliwe. Przewodniczący portugalskiego episkopatu podkreślił, że do biskupów nie należy dawanie konkretnych rozwiązań, ale głoszenie podstawowych wartości, jakie trzeba w tej dziedzinie respektować. Solidarność wymaga potępienia wszelkiego indywidualizmu, tak jednostkowego, jak i grupowego. Społeczeństwo musi być wspólnotą i dążyć zawsze do dobra wspólnego, wskazał kardynał Policarpo.
Kolumbijski kościół nie cieszy się ze śmierci przywódcy FARC, ale raczej niepokoi o dalszy rozwój sytuacji. Przywódca rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, Alfonso Cano, został zabity przez wojsko w miniony piątek. Dotarcie do jego kryjówki stało się możliwe dzięki zdradzie kogoś z jego towarzyszy broni. Żywi się obawy zarówno o represje grożące ludności cywilnej, jak i o los licznych porwanych, wciąż jeszcze pozostających w rękach lewackich partyzantów.
Ksiądz Dario Echeverri z tamtejszej Kościelnej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju uważa, że Alfonso Cano szukał zbliżenia ze stroną rządową. Jego śmierć kładzie kres związanym z tym nadzieją, powiedział klaretyn, który jest sekretarzem Kolumbijskiej Komisji Pojednania. Ksiądz Etcheverry sądzi, że po śmierci wodza rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii proces pokojowy w tym latynoamerykańskim kraju jest jeszcze bardziej skomplikowany. Dużo zależy od tego, czy na czele FARC stanie przedstawiciel skrzydła militarystycznego, czy bardziej umiarkowanego. Niestety partyzanci w komunikacie potwierdzającym śmierć przywódcy zapowiedzieli, że nie zamierzają porzucać walki zbrojnej. Uważa się, że następcą zabitego będzie najprawdopodobniej Rodrigo Londoño, mający opinię jednego z najbardziej radykalnych członków organizacji, a walczący w niej od 30 lat.
W sprawie śmierci Alfonso Cano wypowiedział się także sekretarz kolumbijskiego episkopatu. Biskup Juan Vicente Córdoba wyraził nadzieję, że wydarzenie to nie wywoła nowej fali przemocy i potwierdził wolę kontynuowania wysiłków na rzecz pokoju w Kolumbii. Hierarcha zaznaczył, że Kościół nie cieszy się ze śmierci nikogo, choć rozumie spoczywający na armii obowiązek utrzymania bezpieczeństwa. Potwierdził on także, iż zabity był być może najbardziej skłonnym do dialogu przywódcą FARC, co obecnie stawia pod znakiem zapytania losy negocjacji.
Kościół katolicki w Ekwadorze skrytykował rządową propozycję wprowadzenia karalności zaangażowania politycznego duchownych. Chodzi o wypowiadanie się w kościołach i innych ośrodkach kultu czy miejscach publicznych za bądź przeciw jakiejś partii czy ugrupowaniu politycznemu. Za taką działalność osoby duchowne mogłyby podlegać karze grzywny, a nawet pozbawienia wolności do 30 dni. Pomysł ten wysunął prezydent Rafael Correa, oburzony obecnością w kazaniach treści, które uznał za prozelityzm polityczny. Wychodząc od obowiązującej w Ekwadorze umowy z Watykanem, gdzie istnieje zapis o niemieszaniu się kościoła w sprawy polityczne, zaproponował on wprowadzenie odnośnych konsekwencji w ekwadorskim prawie karnym.
Jak stwierdził przewodniczący tamtejszego episkopatu, tego rodzaju przepis stanowiłby dyskryminację na tle religijnym i odebranie części obywateli przysługujących im praw. Nawet jeśli proponowana ustawa nie jest szczególnie dolegliwa, to i tak stanowi zerwanie z zasadą równości wobec prawa, oznajmił arcybiskup Antonio Arregui. Wyjaśnił przy tym, że zasada neutralności politycznej duchownych jest wewnętrznym prawem Kościoła i nie może być państwową normą. Zaznaczył przy tym, że on sam jest za samoograniczeniem się zwierzchników duchownych w dziedzinie polityki.
Na południu Polski ruszyły szóste dni Jana Pawła II. Spotkania pod hasłem Godność odbywają się w Krakowie i kilku innych miastach Małopolski. Jest to inicjatywa krakowskich uczelni, by przypominać o najważniejszych zagadnieniach spuścizny Jana Pawła II. Konferencji towarzyszą koncerty, panele dyskusyjne, pokazy filmowe i teatralne.
Temat tegorocznych dni jest fundamentalny, mówi ksiądz profesor Władysław Zuziak, rektor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
Tematyka godności była mu zawsze bliska. Nie tylko dlatego, że przeżył dwa wielkie totalitaryzmy i widział, że ta godność była naruszana, ale również dlatego, że godność jest u podstaw praw człowieka.
Godność jest bardzo ważna także w codziennym studenckim życiu, mówi Aleksandra Zachara, studentka z Politechniki Krakowskiej.
Przy tak dużej liczbie studentów, jaka jest w Polsce, trudno powiedzieć, czy byśmy nie byli uprzedmiotowieni. Student nie jest traktowany indywidualnie, czyli tak naprawdę godnie, ponieważ godność jest związana z naszym indywidualizmem, z tym, co mamy do przekazania. Tak na co dzień trudno, żebyśmy w jakiś sposób to nauczenie wprowadzali. Myślę, że w takich momentach, kiedy mamy ten spadek, deficyt godności w naszym życiu, to jest pomocne, ponieważ wiemy, gdzie go szukać.
Szósta edycja Dni Papieskich potrwa do jutra. Dla Radia Watykańskiego, Anna Łoś, Radio Kraków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.